Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 13. Również podobnie jak w przypadku szóstego przykazania, czyli nie zabijaj, mamy tutaj dwa słowa. Nie cudzołóż. Nie cudzołóż, siódme przykazanie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że objawiłeś nam się. Dziękujemy Tobie za Twoją mądrość, za światło, które wnosisz w nasze życie. I prosimy Cię, Duchu Święty, abyśmy przyjęli z wszelką uwagą, ochotą też Twoje słowo, aby stało się ono dla nas nie tylko jakąś teorią, ale wryło się w nasze serca, nasze umysły, abyśmy, Panie, kroczyli Twoimi drogami, zgodnie z Twoimi przykazaniami, abyśmy nie zbaczali z Twojej drogi. Modlimy się o właśnie takie serce, które pragnie Ciebie i Twojej obecności w każdym aspekcie naszego życia. Amen. Żeby zrozumieć istotę grzechu, cudzołóstwa, musimy wrócić do istoty małżeństwa. Małżeństwo według Bożego Słowa zostało ustanowione przez Boga i nie jest instytucją ludzką, ale swoimi początkami małżeństwo sięga już stworzenia człowieka. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię, potem czytamy, że napełnił ziemię stworzeniem, na końcu uczynił człowieka jako koronę stworzenia. Czytamy, że najpierw został stworzony mężczyzna i nie znalazł on odpowiedniej pomocy wśród zwierząt. Tą odpowiednią pomocą, jak mamy określone w Bożym Słowie, staje się kobieta. I to oznacza, że stworzenie kobiety i ustanowienie małżeństwa w Księdze Rodzaju miały miejsce w kontekście tak zwanego, nazywamy to dzisiaj, mandatem kulturowym, czyli zadania, które dał Bóg ludzkości, a tym zadaniem było dokończenie stwórczego dzieła Boga, doprowadzenie ziemi do pełni jej potencjału. Czyli zwróćmy uwagę, że małżeństwo nie jest prywatną sprawą człowieka. Tak? Jest instytucją wbudowaną w życie społeczeństwa. To dopiero Adam u boku Ewy, czy Ewa u boku Adama, wspólnie mogli wykonać to zadanie, jakim było czynienie ziemi poddanej. Dlatego ataki na małżeństwo, których mamy coraz więcej również dzisiaj, są też atakiem na Boży porządek, na porządek stworzenia, a jednocześnie są atakami na porządek społeczeństwa. Dlatego nie możemy traktować poszczególnych poglądów na małżeństwo, tak jak dzisiaj się chce, jako poszczególnej prywatnej sprawy każdego, kto na ten temat się wypowiada. W Starym Testamencie grzechy seksualne, które były wymierzone przeciwko małżeństwu, były również wymierzone przeciwko społeczeństwu, dlatego były bardzo surowo traktowane przez Boga, włącznie nawet z karą śmierci, ponieważ był to atak na struktury rodziny, małżeństwa i społeczeństwa. Pismo Święte naucza, że Adam złączył Ewę i Adama w jedno ciało. Są jednym... A jak ja powiedziałem? Przepraszam, Adam. Bóg stworzył Adama i Ewę w jedno ciało, co wyklucza takie luzackie, luźne podejście do związku małżeńskiego, co wyklucza luźne podejście do rozwodów i wyklucza pozamałżeńskie kontakty fizyczne. Po to Bóg dał Adamowi Ewę, żeby nie szukał poza obrębem i kontekstem małżeńskim ani dzieci, ani seksualnej satysfakcji u boku kogo innego. Małżeństwo wymaga wierności. Dlaczego? Dlatego, że jest ono obrazem Boga, czy więzi Boga z Jego ludem, więzi Chrystusa z Kościołem. Wierność w małżeństwie oznacza wierność Bogu. Wierność Bogu oznacza, że powinniśmy być wierni w naszych małżeństwach. Według listu do Efezjan, 5 rozdziału i słów apostoła Pawła, małżeństwo jest po prostu obrazem zbawienia. Obrazem zbawczej więzi Chrystusa z Kościołem. I teraz powinniśmy lepiej zrozumieć, dlaczego ataki na przymierze małżeńskie są tak naprawdę atakami na przymierze zbawienia, na więź z Chrystusem, która również jest opisana w kategoriach przymierzowych. Nasza więź z Chrystusem jest przymierzem, tak samo jak przymierzem jest więź męża z żoną. To dlatego herezje na przykład na temat małżeństwa bardzo często łączą się z herezjami na temat zbawienia. Na przykład zwróćcie uwagę na jakiś przykład. Zwolennicy na przykład związków homoseksualnych zwykle są zwolennikami herezji uniwersalizmu, czyli poglądu, że tak naprawdę Bóg się nie przejmuje tym, jak kto wierzy i jak kto żyje, bo przy końcu świata i tak wszyscy będą zbawieni. Skoro Bóg się nie przejmuje tym, kto z kim sypia i idzie do łóżka, to też się nie przejmuje tym, kto jak wierzy, czy ufa Chrystusowi i w związku z tym jak żyje. Czyli jest pogląd, który mówi, że po prostu wszyscy będą zbawieni. Także te dwie herezje, ataki na małżeństwo idą ze sobą, idą w parze bardzo często z atakami na biblijne nauczanie na temat zbawienia. I teraz czym jest małżeństwo? Małżeństwo według Pisma Świętego jest przymierzem. Przymierzem mężczyzny i kobiety. Jest poświadczone przysięgą, publiczną przysięgą, dlatego nie ma czegoś takiego jak prywatne ślubowanie w zaciszu swojego domu bez świadków. Jest przysięga. Jest znak tego przymierza. W naszej kulturze akurat to jest obrączka, chociaż w różnych kulturach różnie to wygląda, ale na ogół jest jakiś zewnętrzny znak tego przymierza, dlatego że małżeństwo jest instytucją publiczną. Wiąże się z pewnymi przywilejami, które są niedostępne osobom spoza małżeństwa, ale też obowiązkami i odpowiedzialnościami. I tak samo jest, jeśli chodzi o nasze przymierze z Bogiem. Świadkiem przysięgi małżeńskiej jest Bóg, dlatego każde małżeństwo jest związkiem trzech osób, a nie dwóch. Czy nie dwojga osób. Mąż, żona i Bóg, który czyni ich jednym ciałem. I teraz, jeżeli małżeństwo jest obrazem więzi Chrystusa z Kościołem, to chcąc dowiedzieć się, jak zbudować trwałe małżeństwo, kim jest mąż w małżeństwie, kim jest żona w małżeństwie, jaki jest cel związku, to osoby wstępujące w związek powinny, krótko mówiąc, znać Chrystusa, znać naturę relacji Chrystusa z Kościołem, dlatego że bez tego trudno zbudować małżeństwo zgodne z instrukcją autora. Czyli oczywiście małżeństwa zawarte przez niechrześcijan są małżeństwami w tym samym sensie, co małżeństwa chrześcijan. To nie jest tak, że nie wiem, małżeństwo w Kościele jest małżeństwem w innym sensie niż małżeństwo zawarte w urzędzie stanu cywilnego. Przed Bogiem są to małżeństwa. Oczywiście chrześcijanin będzie budował na zupełnie innym, przynajmniej powinien, innym fundamencie, innych podstawach. Ale jeżeli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwa, to absolutną podstawą jest to, że obie osoby wstępujące w związek powinny być w przymierzu z Bogiem. Dlatego, że jeżeli ktoś nie traktuje poważnie przymierza z Bogiem, dlaczego miałby poważnie traktować przymierze małżeńskie, które jest właśnie obrazem naszego przymierza z Bogiem, naszej więzi z Bogiem, więzi Chrystusa z Kościołem. Jeżeli Chrystus jest dla jednego z małżonków obcy, jeżeli jeden z małżonków nic nie wie o relacji Chrystusa z Kościołem, no to jak może mieć pojęcie o tym, czym jest małżeństwo i jak ma ono wyglądać, jaka jest droga do szczęśliwego małżeństwa. Także serce, które nie poddaje się Bogu w kwestii nawrócenia, dlaczego miałoby się poddać Bogu w kwestii małżeństwa? Dlatego te dwie rzeczy są bardzo często w piśmie, idą ze sobą w parze. Także to są takie podstawy, które są wprowadzeniem do dzisiejszego przykazania, o którym czytaliśmy. I teraz, jako że małżeństwo symbolizuje więź Chrystusa z Kościołem, to nie dziwmy się, że będzie atakowane przez diabła. Małżeństwo jest atakowane już od stworzenia przez diabła. Dlaczego? Dlatego, że jest obrazem zbawczej więzi Chrystusa z Jego ludem. Będzie albo atakowane, albo przedstawiane naprawdę w jakiś taki wykoślawiony sposób, że to jest narzędzie ucisku, męskiej dominacji i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że już w Edenie bardzo prędko szatan pojawia się między Adamem i Ewą. Rozmawia z Ewą, odrywając ją od opieki męża. I tak jest bardzo często dzisiaj. Szatan staje pomiędzy mężem i żoną w naszych małżeństwach, ponieważ chce osłabić nasze świadectwo, chrześcijańskie świadectwo, jakie wydajemy poprzez zgodną więź męża i żony w chrześcijańskim małżeństwie. I teraz, jeżeli małżeństwo to obraz więzi Chrystusa z Kościołem, to cudzołóstwo ten obraz niszczy. Mąż, który zdradza żonę, mówi kłamstwo, że Chrystus opuszcza Kościół i znajduje sobie inną oblubienicę. To jest kłamstwo. Mąż, który pożąda w myślach innej kobiety, mu komunikuje kłamstwo, że chociaż formalnie Chrystus związał się z Kościołem, ale tak naprawdę w sercu, w myślach pragnie związać się z inną religią czy inną kobietą, tak jak jest jest opisany Kościół kategoriami właśnie oblubienicy kobiety. Żona, która zdradza męża, mówi kłamstwo, że Kościół nie czci i nie szanuje Chrystusa, że Kościół nie musi być wierny Chrystusowi, że Kościół może, że tak powiem, flirtować też z innymi założycielami innych religii albo szukać innej drogi do zbawienia niż poprzez Chrystusa. Cudzołóstwo, krótko mówiąc, jest grzechem współżycia fizycznego, albo Chrystus rozszerza też to przykazanie, mówiąc o pożądliwości w sercu skierowanej wobec cudzego męża czy cudzej żony. W Starym Testamencie kara za cudzołóstwo była jednoznaczna. 20 rozdział Księgi Kapłańskiej, Księgi III Mojżeszowej, 20:10. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Karą za cudzołóstwo była śmierć. Ktoś może powiedzieć, no ale co, nikt nie jest idealny. Odpowiedź Boga w Starym Testamencie jest taka, powinna być śmierć. Boże prawo, zwróćcie uwagę, mówi, co jest grzechem, ale mówi też, że niektóre grzechy są jednocześnie przestępstwami. Tak? Nie każdy grzech jest przestępstwem, na przykład pycha, zawiść, przeklinanie, plugawe słowa, tak? Chociaż czasami są przestępstwem, ale nie zawsze. Są to grzechy, które popełniamy, nie wiem, grzechy w myślach, to nie są przestępstwa, ale są grzechy, które były jednocześnie przestępstwami, na przykład morderstwo, kradzież i właśnie wiele grzechów, co ciekawe, o charakterze seksualnym. Cudzołóstwo obok gwałtu było jednym z najpoważniejszych przestępstw o charakterze seksualnym. Dlaczego? Ponieważ było właśnie zamachem na rodzinę. Miało negatywny wpływ na dzieci, na rodzinę, tak jak powiedziałem, i na społeczeństwo. Czyli mówimy tu nie tylko o wymiarze wiecznym tego grzechu, o wiecznym wymiarze kary za ten grzech, ale mówimy też o niszczącym wpływie na innych. Dlatego grzechy o charakterze seksualnym w Piśmie Świętym nie są prywatnymi grzechami. Tak, miały straszliwie niszczące i mają straszliwie niszczący wpływ na więzi między ludźmi. Dlatego w Starym Testamencie są jednocześnie przestępstwami, a nie prywatnymi grzechami. W Nowym Testamencie natomiast nie mamy kary śmierci za cudzołóstwo. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, 9 wersecie, nasz Pan mówi, że w przypadku cudzołóstwa mamy zezwolenie na rozwód. Dlaczego? Dlatego, że cudzołożnik jest jak martwy człowiek, posługując się kategoriami starotestamentowymi. Jest jak martwy człowiek, po prostu zniszczył przymierze, zerwał przymierze, złamał przysięgę małżeńską. I oczywiście to nie oznacza, że zdradzony współmałżonek musi domagać się rozwodu, dlatego że wciąż jest miejsce na pokutę, na wrócenie, na szczere wyznanie, na przebaczenie. Ale Pismo mówi, że cudzołóstwo jest uzasadnionym powodem rozwodu, ponieważ niszczy przymierze małżeńskie i złożoną przysięgę. Także tutaj mówię o ziemskich konsekwencjach. Kara śmierci w Starym Testamencie, uzasadniona przyczyna rozwodu w Nowym Testamencie, ale są też konsekwencje w Królestwie Bożym. Dla osób, które popełniły grzech cudzołóstwa albo trwają w nim i nigdy tego nie wyznały, nie chcą się z tego nawrócić i nigdy tego nie żałowały, Pismo mówi, że karą jest piekło. I naprawdę dzisiaj ktoś może powiedzieć, i mówią ludzie, ale ja mam stresujące życie, ale moje życie jest inne niż twoje, ale ja mam ciężko w rodzinie, ja mam problemy w małżeństwie i tak dalej. I odpowiedź Bożego Słowa jest wciąż ta sama. Jeżeli trwasz w cudzołóstwie, zdążasz do piekła. Nawróć się z tego. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale, 1 Koryntian, 6 rozdział, 9 werset, apostoł Paweł mówi tak. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Są to wymienione różne grzechy. Ci, którzy się im oddają i nie pokutują, nie nawracają się, nie odziedziczą Królestwa Bożego, są wymienione aż 4 grzechy o naturze seksualnej na tej liście. I w przypadku cudzołóstwa i innych grzechów tego typu zawsze mamy do czynienia ze zwiedzeniem i samozwiedzeniem. Dlatego apostoł Paweł mówi tutaj: nie łudźcie się. Nie łudźcie się. Ci ludzie Królestwa nie odziedziczą. I często lubimy siebie oszukiwać albo innych. A takie mam pragnienia i poddaję się im. Cóż w tym jest złego? Tak zostałem uczyniony. Albo jeżeli obie strony się na to zgadzają, to cóż jest w tym złego? Albo jeżeli nie układa mi się w małżeństwie albo w rodzinie, to dlaczego mam się męczyć? Tak? I wierzymy, że czynimy jakieś usprawiedliwienie dla grzechu, wierzymy, że wtedy staje się on jakimś bezpiecznym grzechem, bo nikt nas nie widzi i znajdujemy jeszcze uzasadnienie, ale odpowiedź Pisma jest taka: ale Bóg widzi i mówi: cudzołożnicy nie odziedziczą królestwa. I zwróćcie uwagę, że mówimy tu o Nowym Testamencie. To nie jest tak, że w Starym Testamencie mamy srogiego Boga, który kazał karać śmiercią za cudzołóstwo, a w Nowym Testamencie mamy wyrozumiałego Boga. Nie, Bóg oczywiście zawsze był i jest łaskawy dla tych, którzy się nawracają i pokutują. Ale również w Nowym Testamencie mówi o karze i to karze o wiele sroższej niż w Starym Testamencie. Mówi o wiecznym piekle dla tych, którzy łamią siódme przykazanie. Pan Jezus nawet poszerza znaczenie tego grzechu. Mówi, że nie chodzi tylko o czyn, ale też chodzi o myśli, chodzi o nasze pragnienia. Mówi, że kto w sercu pożąda niewiasty, która nie jest jego żoną, już popełnił cudzołóstwo. I czasami zobaczcie, tak jest z nami, że jako chrześcijanie bywamy też obłudni w tym względzie. Mówimy, że każdy wierzący po swoim nawróceniu powinien na przykład z szuflady wyrzucić stare jakieś tak zwane obrazkowe gazety albo filmy, które prowokowały do grzesznej pożądliwości, ale sobie myślimy, no ale moja szufladka w sercu, tam sobie mogę trzymać co chcę. I tak nikt tego nie widzi. Przecież nie oglądam tego, co wcześniej oglądałem. Jezus mówi: musisz zrobić porządek w sercu. To tam gnieżdżą się nasze grzeszne myśli, pragnienia, wyobrażenia. Jeżeli jakaś relacja prowadzi nas do niemoralności, Chrystus mówi: uciekaj, utnij to. Lepiej to uciąć, niż trafić do piekła. Jeżeli komputer, telewizja prowadzą nas do grzechu, utnij to. Jeżeli chłopak lub dziewczyna prowadzą nas do grzechu, Biblia mówi: utnij to. To nie jest osoba dla ciebie. To nie jest relacja, która będzie cię uświęcała, ale prowokowała do nieczystości i oddalała od Chrystusa. Czyli czy nasze serca pragną Boga? Czy nasze serca pragną świętości? Czy raczej jest tak, że lubimy takie właśnie łechtanie, grzeszne łechtanie naszych serc, pożądliwe spojrzenia, jakieś reklamy o seksualnym podtekście i tak dalej. I mówimy: a to taka rozrywka, nie bądźmy zbyt purytańscy. Pożądliwość, grzeszna pożądliwość działa w ten sposób. Najpierw widzą oczy, potem obraz przenika do myśli, tam go sobie obrabiamy i zaczynamy się nim bawić, a potem zaczynamy działać. Hiob mówi, mądry Hiob powiedział w 31 rozdziale tej księgi: zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Zawarł umowę, zawarł przymierze ze swoimi oczyma, że nie będzie pożądliwie spoglądał na kogośkolwiek innego niż swoją żonę. Czyli atak, wiedział, że atak zaczyna się od oczu, potem przechodzi do umysłu i już na tym etapie, na etapie oczu, musimy postawić zapory. Dlatego, że to oczy są narządem naszego ciała, który rekrutuje pozostałe członki. Promocja, zobaczcie, że promocja też takiego promocja pozamałżeńskich zbliżeń, to dzisiaj też, zobaczcie, że to jest norma. Takie rzeczy jak, nie wiem, mieszkanie przed ślubem, tak zwane sprawdzanie się przed ślubem. I być chrześcijaninem dzisiaj po prostu oznacza iść pod prąd. Oznacza być wiernym Bogu, jak zwykle, a nie kulturze, która promuje bezbożne schematy. Głupiec ma to do siebie, że lubi podchodzić blisko, blisko linii, która ostrzega przed niebezpieczeństwem. Lubi się bawić, lubi wręcz szukać okazji do tego, żeby karmić swój umysł, swoje oczy, swój umysł bezbożnymi obrazami. I myśli, ale wiesz co, do niczego nie dochodzi. Do niczego nie doszło. Biblia mówi, wiesz co, doszło. Doszło do cudzołóstwa w sercu. I oczywiście też to nie jest tak, że pożądanie jest złe, dlatego że Bóg uczynił nas istotami cielesnymi. Mamy pragnienia bliskości drugiej osoby pod każdym względem. Ale Bóg mówi, słuchaj, dałem ci małżeństwo. Masz męża, masz żonę, abyś swoje pożądanie ukierunkował na nią albo na niego. Jeżeli pożądasz cudzej żony albo cudzego męża, to grzeszysz. Dlatego odpowiedzią na niebezpieczeństwo złamania siódmego przykazania nie jest rada, która brzmi, wiesz co, nie myśl o niej, nie myśl o nim. Nie wiem, nie współżyj z nim, nie współżyj z nią. Odpowiedzią raczej jest aktywność. Dlatego, że żeby nie czynić grzechu, musimy czynić dobro. Pragniesz drugiej osoby? Biblia mówi, ożeń się, jeżeli nie wstąpiłeś w związek małżeński. To jest rada apostoła Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Małżeństwo jest ochroną, jest darem. Masz pragnienia fizycznej bliskości? Paweł apostoł mówi, szukaj męża, szukaj żony. Ale przykazanie nie znika po tym, kiedy jesteśmy w małżeństwie. Bóg mówi, że odpowiedzią na pokusy fizyczne jest na przykład taka rzecz jak zadowolenie. Zadowolenie ze współmałżonka. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, 18 werset. Przypowieści 5:18. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela, niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. Ten fragment oznacza, że w małżeństwach powinniśmy starać się być atrakcyjni dla siebie nawzajem. Czyli żony powinny zabiegać o bycie atrakcyjnymi dla mężów, mężowie powinni adorować, też zabiegać o względy swoich żon. W małżeństwie powinniśmy być dla siebie wsparciem i ochroną przed złamaniem siódmego przykazania. I tak to działa. Jeżeli masz w swoim ogrodzie, nie wiem, dobre wiśnie, to nie będziesz chciał potrząsać cudzymi drzewami, żeby zjeść wiśnie z sadu sąsiada. Jeżeli masz w swoim domu Mercedesa, no to nie będziesz chciał jeździć jakąś renówką swojego sąsiada. Także zadowolenie jest jedną z odpowiedzi. Mężowie powinni być zadowoleni ze swoich żon, nie czynić porównań. I oczywiście na świecie jest wiele ładnych, atrakcyjnych kobiet, ale żeby nie zżerało nas grzeszne pożądanie tego, co nie należy do nas, Pismo mówi, bądź wdzięczny. Bądź zadowolony z żony, którą masz, doceni jej walory, ciesz się nimi i dziękujmy za żony, które Bóg nam dał. Podobnie żony powinny być zadowolone ze swoich mężów. Możemy zapytać, czy są idealni? Oczywiście nie są. Co więcej, są grzesznikami. Na świecie jest też wielu wspaniałych, rycerskich, przystojnych mężczyzn. Ale też pomyślmy, kiedy wyraziliśmy wdzięczność względem siebie nawzajem za konkretne cechy. Czy modlimy się o siebie nawzajem? Także to wszystko są przejawy bardzo ważnej rzeczy, czyli zadowolenia. I to zadowolenie dotyczy właściwie każdego obszaru. Zwróćcie uwagę, że grzechy natury fizycznej zaczynają się od niezadowolenia w innych obszarach, innych sferach. Powodem niezadowolenia może być kuchnia, potrawy, wychowanie dzieci przez małżonka, waga, sposób ubierania się, prasowanie lub brak prasowania, wysokość zarobków i tak dalej. I zawsze tak jest, że niezadowolony człowiek jest bardziej podatny na pokusy. I tak bywa, że inna kobieta, inny mężczyzna, to dla nas w takim samozwiedzeniu czasami człowiek myśli, że to jest nagroda za ciężką drogę, którą musimy podążać. A co? Należy mi się. Skoro ten ktoś, kto ze mną mieszka, tego nie docenia, to może znajdę jakieś ukojenie i spełnienie u boku kogoś innego. Pismo mówi, to jest droga do śmierci. To jest droga do śmierci. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, wyznać przed Bogiem i sobą, i wobec własnego serca jest to, że chcemy być czyści pod tym względem. Czyści przede wszystkim w sercu. Tak? Bo dlatego, że z cudzołóstwem jest tak, że z tym grzechem bardzo często łączy się kłamstwo. Cudzołożnik oszukuje małżonka, oszukuje innych ludzi, niekiedy Kościół, ale też samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że on tak naprawdę nie chce czystości. On chce mieć powód, żeby tej czystości nie zachować. Czyli wszystko zaczyna się od serca, wszystko zaczyna się od postanowień w sercu, od nawrócenia, od nowego serca, które pragnie Boga i czystości w tym względzie. I motywacją do tego powinna być po prostu bojaźń pańska. Czy mamy to pragnienie, być wiernymi w naszych małżeństwach? Nie tylko fizycznie, ale również w naszych myślach i pragnieniach. Pamiętacie, że w Księdze Rodzaju mamy taki opis, kiedy żona Potyfara próbowała zwieść Józefa. I czytamy, że Józef uciekł jej, tłumacząc, że czy miałbym zgrzeszyć przeciwko Bogu w ten sposób? Czyli nie tylko powodem był Potyfar i małżeństwo, jego małżeństwo, ale powodem był Bóg. Wiedział, że Bóg widzi jego życie, Bóg widzi każde nieposłuszeństwo. Czyli pierwszą motywacją powinno być właśnie bojaźń i miłość do Boga. Drugą, pragnienie zbawienia, pamiętając o tym, jakie są konsekwencje w wymiarze wiecznym tego grzechu. Księga Przypowieści mówi, że goście cudzołożnicy zmierzają do samych głębin piekła. Przypowieści 9:18. Ale cudzołóstwo niszczy nie tylko naszą wieczność, ale też naszą doczesność. Tak? Niszczy małżeństwo, dzieci, rodzinę. Prowadzi nas do też moralnej ślepoty i moralnej głupoty. Chrystus mówi, że powinniśmy oddzielić się od wszystkiego, co prowadzi do grzesznej pożądliwości, ponieważ cudzołóstwo, prawdziwe cudzołóstwo jest sprawą serca. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa przyjaźń mężczyzny i kobiety. Niektórzy wierzą w coś takiego, ale takie rzeczy jak, nie wiem, wspólne zakupy, wspólna kawa tylko we dwoje, praca we dwoje w jednym pomieszczeniu przez kilka godzin dziennie, podróże służbowe z osobą przeciwnej płci tylko we dwoje. Słuchajcie, no, nie bądźmy naiwni. Musimy wiedzieć, jak to wszystko działa. I często zobaczcie, że my wiemy, jak to działa. Wiemy, jak to działa. Nic z tym nie robimy, bo to lubimy. Dlatego Pismo mówi, że z osobą, jeśli chodzi o relacje, z osobą przeciwnej płci, miejmy obok siebie współmałżonka. Niech osoba przeciwnej płci, z którą chcemy mieć kontakt, będzie po prostu przyjacielem naszego małżeństwa albo naszych rodzin. Czasami jest tak, że mówimy, że nienawidzimy grzechu. Chcemy zbudować tak zwany mur ochronny wokół naszych serc, żeby się od niego odciąć. Wiemy, że to jest złe. Chcemy się od tego odciąć. Chcemy zbudować mur, unikać miejsc, które nas prowokują do grzechu. Ale bywa tak, że sobie zostawiamy jakąś furtkę. Jedno wejście, które nie jest zamurowane. Pismo mówi, nie, tam też ma być mur. I druty kolczaste wokół całego serca, wokół całego umysłu. Jeżeli widzimy, że dochodzimy do tej bariery ochronnej, do linii, poza którą nie wolno nam wychodzić, to tej linii nawet nie powinniśmy widzieć, żeby być bezpiecznymi. Nawet nie zbliżajmy się do niej. To właśnie głupi młodzieniec z Księgi Przypowieści i szedł sobie koło domu cudzołożnicy, myśląc, a, ja jestem inny niż wszyscy. Ja mogę sobie tam iść bez narażania siebie na jakiekolwiek pokusy. Dlatego Pismo mówi, odpowiedzią jest ucieczka. Jeżeli widzisz, nie udawajmy, że jesteśmy silni, że jesteśmy mocni. Pismo mówi, uciekaj, tak jak Józef, kiedy był zwodzony przez żonę Potyfara, po prostu uciekł. Wyrwał się jej, zostawiając płaszcz, który mu zerwała, ale po prostu uciekł, wiedział, że konfrontacja z pokusą nie jest rzeczą mądrą. I na koniec jeszcze dwie rzeczy, jeśli chodzi o porady w tym względzie. Nie patrzmy na ludzi jak na obiekty, które powinniśmy pożądać w naszych sercach. Patrzmy na ludzi jako na braci i siostry. Szczególnie mówię też o ludziach w Kościele. Kobiety w Kościele to nasze siostry, mężczyźni w Kościele to nasi bracia. Nie patrzmy na nich, nie możemy na nich patrzeć w pożądliwy sposób, ale właśnie jako na współbraci, jako na członków tej samej rodziny. Dalej, jeżeli ta sfera dla kogokolwiek z nas byłaby dużym wyzwaniem, czymś mądrym jest na przykład szukanie osób, szczególnie tej samej płci, przed którą możemy być odpowiedzialni za czystość w tym względzie. I tu też musimy być uważni, żeby to była osoba, która jest zaufana, która potrafi dochować tajemnic i będzie nam pomagała, a nie oskarżała. Tak? Z drugiej strony to musi być osoba, która stoi po stronie Pana Boga, a nie po naszej, żeby nas w stronę Chrystusa prowadzić, a nie w jakimś własnym samooszukaństwie. Jeżeli upadamy w tej sferze, Pismo mówi, wyznawajmy nasze grzechy na bieżąco. Wyznawajmy grzechy Bogu, współmałżonkowi i nie ma czegoś takiego jak połowicznych wyznań. Na zasadzie wyznam grzech, ale część zataję. Ten grzech wyznam, ale tamten może kiedyś, może nigdy. To nie jest wyznanie. I na koniec pociecha, że żaden grzech nie jest nieprzebaczalny. Tak, oczywiście jest grzech niewiary, za który każdy odpowie, jeżeli nie zwróci się do Chrystusa po przebaczenie. Ale jeżeli przychodzimy z naszymi grzechami do Boga, prosząc o wybaczenie, żałując, szukając w krwi Chrystusa oczyszczenia, Pismo mówi, że Bóg nam wybaczy, że nie ma takiego grzechu, który by mógł nas oddalić od Boga, o którym by Chrystus powiedział, to już jest za dużo. Dlatego pamiętajmy, że Bóg jest też Bogiem drugiej szansy. Prośmy o nowe serce, prośmy o nowy początek, ilekroć upadamy, czy w tym względzie, czy w jakimkolwiek innym względzie. Poddajmy Bogu również tą dziedzinę naszego życia, o której dzisiaj mówimy, żebyśmy żyli w wieczności, ale żebyśmy też żyli szczęśliwym życiem, wolnym życiem tutaj na ziemi. Pomódlmy się. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za pouczenie z Twojego słowa. I prosimy Cię, Ojcze, abyś oczyszczał nasze serca, abyśmy pragnęli Ciebie, abyśmy też w naszych małżeństwach podobali się Tobie, aby nasze pragnienia właśnie były ukierunkowane na mężów, na żony. Prosimy Ciebie, Ojcze, aby nasze życie podobało się Tobie, abyśmy oczyszczali nasze umysły, abyśmy pragnęli dobrych rzeczy. Strzeż, Panie, naszych umysłów, naszych oczu, naszych serc i daj, Panie, abyśmy właśnie mieli przed sobą właśnie obraz Twojego Syna, który nie zgrzeszył, który przeszedł zwycięsko przez bitwy również w tym względzie. Amen.